Na szkoleniach dla nauczycieli często można usłyszeć takie stwierdzenie, że jeden obraz znaczy więcej niż setki słów. Jeden obraz znaczy więcej niż setki słów. Chciałbym, żebyśmy przez chwilę się zastanowili nad tym, w jaki sposób podejmowaliśmy decyzję co do tego, oczywiście ci z nas, którzy założyli rodziny, co do tego, z kim spędzimy resztę naszego życia. Prawda? Każdy ma swoje opowieści, mniej albo bardziej udane, mniej albo bardziej zabawne. Myślę sobie jednak, że w tendencji, którą obserwujemy we współczesnej kulturze, żeby różne rzeczy usprawniać, te usprawnienia często idą na skróty. Jeden z takich skrótów właśnie oglądałem z moimi licealistami, analizując film Szwedzka Teoria Miłości. Bardzo ciekawy obraz pewnego zrealizowanego marzenia społecznego. Ale jeśli chodzi o fragment, który w tym filmie można znaleźć, odnośnie tego, jakie DNA będą miały twoje dzieci, pomysłem, który spotyka się z dużą popularnością w Szwecji, jest internetowa strona, która koordynuje przekazywanie nasienia w fiolkach oczywiście. Ale możesz sobie tam kliknąć na tej stronie, nie wiem, Billa, Jima, jakiegoś innego, Jorgena. I ten koleś ma 90 sekund na to, żeby o sobie opowiedzieć. I po takiej 90-sekundowej nie widzisz tego człowieka, tak? Słyszysz tylko opowieść. Po takich 90 sekundach opowieści na swój temat, jeżeli jesteś kobietą, decydujesz się, czy chciałabyś, żeby ten facet dołożył się ze swoim DNA, jeżeli chodzi o twoje przyszłe potomstwo. Obraz zastępuje 1000 słów, setki słów. Zauważcie proszę, że to jest też coś, co możemy znaleźć nie tylko w naszej biologii, gdzie nasza wyobraźnia tworząca obrazy pośredniczy pomiędzy słowami, które słyszysz, słowami, które czytasz i tłumaczy je na obrazy. Wyobrażasz je sobie. One się budują w twojej umyśle. Taka jest nasza biologia. Obraz zapośrednicza, tłumaczy słowa. Ale taki jest też model, który znajdujemy i w Starym, i w Nowym Testamencie. W Nowym Testamencie oczywiście to będzie nauczanie Jezusa, który mówi nie to, co mówicie, ale nie słowo wypowiadane, nie słowo słyszane, ale słowo wykonywane jest tym, co mnie interesuje w uczniach. Takie skazanie na górze i takich też nauczań możemy wysłuchać w wielu innych miejscach Nowego Testamentu. Ale również w Starym Testamencie. Zauważcie proszę, że poczynając już od Księgi Rodzaju, kiedy poprzez Księgę Wyjścia i tak dalej, Bóg uczynił człowieka na swój obraz, podobnego do siebie. Mieliśmy zapośredniczyć w tym Bożym, oryginalnym planie, mieliśmy zapośredniczyć Boży charakter, Bożą postawę, w stosunku do reszty stworzenia. To, czego się uczymy od Boga, mieliśmy wdrażać, mieliśmy wcielać, czy to podczas tego drugiego rozdziału Księgi Rodzaju, gdzie mówimy o tym, gdzie jest powiedziane o tym, że pierwsi ludzie mieli uprawiać i strzec ogród. Według jakich zasad? Według tego, czego się uczyli ze swojej relacji z Bogiem. Zauważcie proszę, jeżeli otworzylibyśmy Psalm 148, zachęcam, jeżeli macie ze sobą Stare Testamenty, otwórzcie Psalm 148 i spróbujcie, kiedy będziemy czytali ten niedługi psalm, spróbujcie zastanowić się, czego ten psalm nas uczy o uwielbieniu. W tym psalmie będą nawoływania do wielu wielbiących. Chciałbym, żebyśmy pod koniec tego psalmu zastanowili się, w jaki sposób w ich przypadku to się odbywa. A więc psalm 148. Halleluja! Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach. Chwalcie Go wszyscy aniołowie Jego. Chwalcie Go wszystkie zastępy Jego. Chwalcie Go słońce i księżycu. Chwalcie Go gwiazdy świecące. Chwalcie Go najwyższe niebiosa i wody nad niebiosami. Niech chwalą imię Pańskie, bo On rozkazał i zostały stworzone. Ustanowił je na wieki wieczne, ustalił porządek, który nie minie. Chwalcie Pana z ziemi, potwory morskie i wszystkie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i dymie, wichrze gwałtowny, co pełnisz Jego rozkaz. Góry i wszystkie pagórki, drzewa owocowe i wszystkie cedry, zwierzęta i wszystko bydło, płazy i ptactwo skrzydlate. Minęło 10 wersetów, w ogóle nie ma ludzi. Zauważcie. Oni się pojawiają dopiero teraz, w dwóch wersetach, 11 i 12. Królowie ziemscy i wszystkie narody, książęta i wszyscy sędziowie ziemi, przepraszam. Młodzieńcy, a także panny, starcy razem z dziećmi. Podsumowanie, niech chwalą imię Pana, bo samo Jego imię jest wzniosłe. Chwała Jego jest nad ziemią i niebem. Pomnożył moc ludu swego, chwała wszystkim wiernym Jego, synom Izraela, ludu mu bliskiego. Halleluja. Zauważcie proszę, że jeżeli budujemy sobie w głowę taki wzorzec, że uwielbienie to jest śpiewana modlitwa, to ten psalm nie ma za bardzo sensu. Bo w jaki sposób mają uwielbiać gwiazdy, księżyc, góry, wicher, śnieg, słońce? To jest większość tego psalmu, który wzywa do uwielbiania Boga. Jak to się ma odbywać? W jaki sposób drzewa, księżyc, wiatr, deszcz uwielbiają Boga? Poprzez to, że są drzewami, słońcem, deszczem? W jaki sposób w takim razie człowiek powinien uwielbiać Boga, będąc człowiekiem? Dorastając do pełni swojego człowieczeństwa. Chyba święty Augustyn powiedział coś takiego, że chwałą Boga, czy uwielbieniem Boga jest w pełni rozwinięty człowiek. Poprzez to, że jesteś, nie poprzez to, że potrafisz grać na czymś, ale poprzez to, że jesteś z wszystkim, co potrafisz, z twoją obecnością, w miejscu, w którym Bóg ciebie i mnie postawił, chwalisz Boga, będąc człowiekiem, stworzonym na Jego obraz i na Jego podobieństwo. Jeżeli czytamy te początkowe rozdziały z Księgi Rodzaju, pierwszy rozdział, tak, gdzie Bóg oddaje, stwarza człowieka, błogosławi mu i oddaje mu całość stworzenia, żeby będąc stworzony na jego obraz, na jego podobieństwo, panował nad nim. Znowu to jest kwestia definicji. Panowanie, które widzimy w tym Bożym oryginalnym projekcie, coś, co zostanie odnowione przez Jezusa, jest mocą, możliwością do tego, żeby służyć. To grzech zmienił definicję panowania na dominację. Ale nie tak było od początku. Człowiek panował nad ziemią, uprawiając ją i strzegąc jej. To jest służenie stworzeniu. Zauważcie proszę, że takie zapośredniczanie słów za pomocą obrazu, za pomocą pewnego modelu jest czymś, co się przejawi również w Księdze Wyjścia. To jest fragment, który już kiedyś rozważaliśmy. Chciałbym tylko króciuteńko się do niego odnieść. Końcówka rozdziału drugiego, 24-25 werset. Bóg, który jest przedstawiony przez narratora jako Bóg, który usłyszał narzekanie Izraelitów w niewoli, wspomniał na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem, wejrzał Bóg na Izraelitów i ujął się za nimi. Tak jak mówiliśmy wtedy, te cztery czasowniki, że Bóg usłyszał, wspomniał na swoje zobowiązanie w tej relacji z Izraelitami, wejrzał na ich sytuację i ujął się za nimi, jest tym, co odróżniało Boga od bożków. Nie tylko egipskich, tak również tych, które czekały na konfrontację w ziemi obiecanej. I teraz zauważcie proszę, że w następnym rozdziale, kiedy Bóg objawia się Mojżeszowi po to, żeby go powołać, następuje bardzo ciekawe zestawienie czasowników. Rzekł jeszcze Pan, siódmy werset, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, w jaki sposób siódmy i ósmy przechodzi w dziewiąty i dziesiąty. Rzekł jeszcze Jahwe, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie. Napatrzyłem się. Usłyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej, rozległej, i tu jest opis tej ziemi. Teraz, bezpośrednio następujący werset, kiedy mamy do czynienia z powołaniem Mojżesza, Bóg mówi do niego: teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie, czyli usłyszałem ten krzyk. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Usłyszałem, zobaczyłem, przeto teraz idź, mówi Bóg do Mojżesza. Posyłam cię do Faraona, wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. Tam mieliśmy, napatrzyłem się, usłyszałem, zstąpiłem, żeby ich wyrwać z mocy Egipcjan, żeby ich wyrwać z niewoli. Tutaj mamy, usłyszałem, zobaczyłem, idź w moim imieniu. I znowu pojawia się ten sam obraz, który widzimy na początku w Księdze Rodzaju, teraz czytamy Księgę Wyjścia, ale tak samo będzie w następnych księgach Starego Testamentu. Mamy obraz pewnego posłańca, pewnego modelu, który jest żywym obrazem kogoś, kto stoi za nim, ale za jego pośrednictwem, przez jego obecność wpływa na rzeczywistość. Na tym polegało powołanie Mojżesza. I teraz zauważcie kilka dosyć istotnych rzeczy, których te fragmenty nas uczą. Po pierwsze, jaka to jest krucha konstrukcja, jeżeli my mamy być jako ludzie powołani w różne miejsca, do różnych ról, do różnych służb, do różnych środowisk. To jest zniżenie się Boga do nas i ryzyko, że jeżeli my mamy teraz odbić Jego obraz, jeżeli my mamy być Jego obrazem, jeżeli mamy odbić Jego chwałę, jakie ryzyko jest związane z tym uniżeniem się, ale obraz jest wart więcej niż setki słów. A Boga nikt nigdy nie widział, tak jak podkreśla Stary Testament. Kiedy przejdziemy do Nowego Testamentu, otworzymy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, 14-18 werset, przeczytamy o Jezusie, że Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego. 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. W jaki sposób? Tak jak czytaliśmy, stając się ciałem, zamieszkując między nami, mogliśmy zobaczyć chwałę Ojca. Jest dokładnie ta sama zasada, którą widzimy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, którą widzimy w powołaniu Mojżesza, którą widzimy w misji Jezusa, który powoła Kościół jako lud Boży, włączając go, jako lud Boży, włączając go. Aha, myślałem, że to kartka dla mnie. Kiedyś w Irkucku mówiłem kazanie i na kazalnicy się wyświetla taki napis: twój czas się skończył. A pastor siedzi w pierwszym rzędzie z takim pilotem i decyduje, kiedy nacisnąć. A zapraszamy do Irkucka. Wracając jednak do Ewangelii Jana. Obraz Kościoła w oczach wielu ludzi w naszym społeczeństwie, szczególnie młodych ludzi, z którymi rozmawiam, to jest obraz chrześcijańskiego Boga. Oczywiście patrzysz na to i mówisz, to jest nieporozumienie, ale to jest dokładnie ten sam model i oni w ten sposób go interpretują. Oni tego modelu nie potrafią opowiedzieć, nie potrafią go wytłumaczyć, ale to jest tak naturalne, to jest tak wpisane w to, kim jesteśmy i co budujemy, że obraz tak naprawdę ma tłumaczyć i interpretować słowa. Każdy może przez 90 sekund świetnie się zaprezentować. Jeżeli sobie przygotujesz takie wystąpienie i nawet przeczytasz, tak, zwłaszcza jeżeli nie będzie ciebie czy mnie widać, a będzie słychać tylko słowa, wow. Takie DNA w moim synu, rewelacja. Ale obraz, jak wygląda życie tego człowieka? Co on rozumie przez te słowa? czy on nie potrafi przetłumaczyć na konkretne decyzje, na konkretną postawę, na konkretne działania w relacji z innymi ludźmi, w relacji ze stworzeniem. Jeden obraz znaczy więcej niż setki słów. Zauważcie proszę, jeżeli czytamy dalej Księgę Rodzaju, zauważcie proszę, że jeżeli ludzie, będąc stworzonymi na obraz Boga, mieli służyć stworzeniu zgodnie z tym, czego się od Boga uczyli, można byłoby powiedzieć, nawiązując do psalmów, że mieli napełnić ziemię Bożą chwałą. W 6 rozdziale czytamy, że napełnili ziemię przemocą. To była podstawa do Bożej decyzji odnośnie potopu. Ziemia była pełna, ale nie Bożej chwały, przemocy. W związku z tym w 12 rozdziale pojawi się potrzeba, aby na ratunek człowiekowi wyruszył oddział ratunkowy. I tu jest powołanie Abrahama. 12 rozdział, wersety od 1 do 3. To jest ratunek dla ludzkości, która pogubiła się i napełnia ziemię przemocą. Dla tych z was, którzy dawno nie czytali 12 rozdziału z Księgi Rodzaju, króciuteńkie przypomnienie. Bóg mówi do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej i od rodziny swojej i z domu ojca swojego do ziemi, którą ci wskażę. A uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił i uczynię sławnym imię twoje tak, że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Dwie bardzo ważne rzeczy odnośnie tego fragmentu. Po pierwsze, zauważcie, że Abraham jest powoływany do tego, żeby być modelem. Bóg mówi: będę ci błogosławił. Będziesz prowadził życie z inną jakością. W związku z tym będziesz mógł być oddziałem ratunkowym. Będziesz mógł być błogosławieństwem dla wszystkich innych narodów, które się z tobą i z twoim potomstwem zetkną. Czyli znowu jest kwestia zapośredniczenia pewnych słów. Tylko w momencie, kiedy w historii Izraela, i to jest reszta Starego Testamentu, kiedy w historii Izraela również Abraham i jego potomstwo pobłądzili, Bóg wysyła kolejne oddziały ratunkowe, żeby ratować Abrahama i jego potomstwo, żeby ratować Izraela. Takie było powołanie Mojżesza, takie było powołanie sędziów, takie było powołanie proroków, takie było powołanie Jezusa. Jezus w Ewangeliach mówi: nie przyszedłem do wszystkich, przyszedłem do owiec, które się pogubiły z domu Izraela. To wy macie pójść do wszystkich. Jako nowy Izrael, ten rdzeń, ta resztka Izraelitów, którzy utrzymali relacje z Bogiem i swoją funkcjonalność jako model w stosunku do innych społeczności, do innych ludzi, rozbudowany o tych, którzy zostali wszczepieni do tego metaforycznego drzewa, a Izraela, Bóg mówi, i to jest ciekawe, w zeszłym tygodniu dopiero ktoś mi zwrócił na to uwagę, że kiedy czytamy ostatnie słowa w Ewangelii Mateusza, czyli 28 rozdział, wersety od 18 do 20, Nigdy nie patrzyłem na to w taki sposób, ale Jezus, żegnając się z uczniami, zostawiając uczniów na ziemi, fizycznie się żegnając, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Znowu pamiętamy to, o czym mówiliśmy. Moc definiowana czy rozumiana przez Boga jako moc, która ma się przerodzić w służbę, a nie w dominację. Dana mi jest moc na niebie i na ziemi. Idąc wtedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Zauważcie, że to jest innymi słowy powiedziane to samo, co Bóg mówi do Abrahama w 12 rozdziale Księgi Rodzaju, w pierwszych trzech wersetach. Powołuję was do tego, żebyście byli błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Ale idąc między te narody, czyńcie je uczniami. I to jest bardzo ważne, w jaki sposób takim modelem, takim obrazem można być. Potrzebujemy, tak samo jak potrzebował tego, Izrael, tak samo jak potrzebowali tego pierwsi ludzie, potrzebujemy pouczenia. Tora jest pouczeniem. Potrzebujemy pouczenia, w jaki sposób wywiązać się z naszej funkcji, z naszej roli, aby zbudować taki model relacji ze sobą, z innymi ludźmi na zewnątrz, do których idziemy, i ze stworzeniem, w którym jesteśmy umieszczeni. Obraz jest więcej wart niż setki słów. W związku z tym te wszystkie pouczenia, te wszystkie wskazówki podsumowane w dekalogu, ale mocno rozbudowane o bardzo ciekawe koncepcje, jeżeli chodzi o opiekę społeczną, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, miały zaowocować tym, że nie ktoś będzie ci czytał za takiego pulpitu czy z innej kazalnicy słowa, ale że będzie można to zobaczyć i będzie można tego doświadczyć i będzie można zdecydować, czy tak chcesz żyć. Bardzo mi pomogło w czytaniu Starego Testamentu i bardzo ładnie mi się to zestawiło z tym, o czym Jezus mówił o wykonywaniu słowa. Kiedy spojrzałem na to z perspektywy obrazu, który jest więcej wart niż setki słów, obrazu, który jest pewnym żywym modelem czegoś, co jest mówione. Te wskazówki są nam potrzebne. Te wszystkie słowa są niezbędne do tego, żebyśmy potrafili się orientować w świecie trudnych wyborów, trudnych relacji. Oczywiście pytanie, w jaki sposób je interpretować, w jaki sposób je zastosować w tak zróżnicowanych środowiskach, w jakich się znajdujemy często, ale patrzenie na to z takiej perspektywy, że to było niesamowicie istotne już w Starym Testamencie, żeby ludzie nie dostawali tylko słów, ale żeby ludzie mogli zobaczyć model i doświadczyć jego działania, by móc zdecydować, tak jak królowa Saby, która się udaje do Salomona, po co? Żeby uczyć się od niego mądrości, która zaowocowała w jego życiu w taki, a nie w inny sposób. Coś, czego ona nie była w stanie znaleźć w żadnym innym, u żadnego innego ówczesnego władcy. Chciałbym, żebyśmy zostali z tymi myślami. I chciałbym was zachęcić do tego, żebyśmy się pomodlili, żebyśmy oddali Bogu, prosząc, żeby pewne rzeczy zakorzeniły się w nas i wydały owoce. Żebyśmy oddali Mu to wszystko, co Bóg nam pokazywał w ciągu ubiegłego tygodnia. To, czego się uczymy dzisiaj, czego się jeszcze będziemy uczyli, rozmawiając ze sobą po tym nabożeństwie. Módlmy się.